Zechciejmy zapamiętać taki wstępny, wprowadzający nas werset. Kiedy apostołowie mieli problem i zastanawiali się nad rozwojem Kościoła, wtedy musieli podjąć pewne decyzje i w jednym z listów, który skierowali do ludzi wierzących, napisali: postanowiliśmy, Duch Święty i my. I niech to będzie wstęp do tego, o czym chcę powiedzieć. W takim naszym nowoczesnym społeczeństwie wydaje się, że jesteśmy zniewoleni kalendarzem i zegarami. My potrzebujemy ponumerowanych dni, godzin. Myślę, że dlatego byśmy też nie sądzili, że przed nami nieograniczony czas, ale że ten czas upływając jest odmierzany i musimy się liczyć z tym, że się coś zmienia, że zmieniają się dni, godziny, zmieniają się lata. Gdy tylko coś się przedłuża, to jesteśmy niecierpliwi. I tak było w jednym ze zborów. Zawsze kaznodzieja, pastor kończył nabożeństwo o godzinie 12. Ale jednej niedzieli zdarzyło się, że skończyło się o 12:30. Kiedy już szedł do kancelarii starszy zboru, tak idąc z nim pod bankiet, mówi: no co się dzisiaj stało? Wiesz, mam taki zwyczaj, że kiedy zaczynam kazanie, biorę miętowego cukierka. I mniej więcej tyle czasu zawsze on regularnie się rozpuszcza w ustach, że nie muszę nawet na zegarek spoglądać o 12:00. Już go nie ma, wiem, że skończyłem kazanie. Ale dziś pomyliłem się, wziąłem guzik zamiast cukierka. Nie wziąłem guzika i nie mam długiego kazania, mam nadzieję. Większość z nas obawia się tego, co jest nieznane, bo nie wiemy, co ten kolejny rok, który jest przed nami, przyniesie. W przeszłości twórcy map nie mieli do dyspozycji takich urządzeń, jakimi dziś dysponują, satelitarnych zdjęć, że mogą narysować mapę, nie odwiedzając tego miejsca. Kiedyś musieli, gdy rysowali mapy, musieli dotrzeć do tego miejsca, oni albo jacyś podróżnicy. I tylko tyle można było wykreślić mapy do tego miejsca, do którego się dotarło. A co dalej robili? A bardzo często na starych mapach jest napis: a dalej mogą być smoki. Dalej nieznane. Bardzo często nam się tak wydaje, że kolejny rok, który jest przed nami, to rok nieznany. Zapewne tak. Nieznany. Nie wiemy, co przyniesie. I w takim momencie czasami czujemy się jak ci twórcy map. Wszystko, co przed nami, nieznane, zakryte. No nie sądzę, że smoki, ale czasami takie duchowe smoki też się potrafią zaczaić, by temu naszemu życiu dokuczyć. Trochę jesteśmy jednak tak jak dzieci, w których oczach widzimy błysk, taki interesujący błysk, gdy coś nowego mają dostać. Gdy coś nowego jest przed nimi. Nowa zabawka, nowe doświadczenie. Ale dorośli też się tak zachowują, nawet Nowy Testament o tym pisze. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy, na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A wszyscy zborownicy Betel na nic innego tyle czasu nie mieli, ile na słuchanie nowin. Myślicie, że nie? Może przesadzam. Ale lubimy też nowiny. Też mamy błysk w oku. No co tam słychać? Kto z kim przeciw komu? Nowość ciągle fascynuje. Nowy rok zwykle łączymy z taką nadzieją na pomyślność, szczęście, błogosławieństwo. Tak brzmią też nasze życzenia, które sobie wzajemnie składamy. Nie wiem, tu już padło pytanie, nie wiem, czy pamiętacie, jak kończyliśmy rok 2008, wchodząc w 2009. Bóg zaspokoi wszelką potrzebę. Mój Bóg, wtedy podkreślałem, mój Bóg. Nie czyjś, ale czy Twój Bóg zaspokoi wszelką potrzebę. To jest też często naszym życzeniem, żeby Bóg zaspokajał te nasze oczekiwania. Czasami one są nie na miarę naszą szyte i oczekujemy, że Bóg też je spełni, ale Pan Bóg umie wyselekcjonować, co jest dobre, co nam posłuży. Więc ufam, że i ten rok, który jest przed nami, będzie takim rokiem, w którym Bóg da to, co jest mi niezbędne. Ale to ciśnienie do nowości jest na początku roku bardzo duże. I to ciśnienie w sprawach duchowych również. Mamy nadzieję na nowe doświadczenia duchowe, nowe poruszenie. I wiele, wiele spraw, które będą się zamykały w tym słowie nowe. Oczekujemy, że wiele rzeczy w tym roku, w który wkroczyliśmy, będzie nowych. Co nowego pastor zaproponuje? Jaką myśl przewodnią na ten rok, a może na miesiąc? Nie wszystko, kochani, będzie inne. Nie wszystko będzie nowe. Wszystko właściwie, co przed nami, to jest nowe. Bo chyba wcześniej w takiej konfiguracji, w jakiej to do nas dotrze, nie było. Ale są rzeczy, za którymi oglądać się będziemy wstecz. Nie dajmy się ponieść takiemu pragnieniu nowości. Nie wątpię, że będą, ale nie wszystko stare, co pozostało za nami, jest godne zamiany na nowe. Nie da się zastąpić wartości starego złota hałdą nowego żużlu. Więc dobrze jest o tym pamiętać. Chociaż nie ma istotnej różnicy między tym dniem dzisiejszym, a dniami, które już mamy za sobą, to rzeczywiście jest to pierwsze nabożeństwo w tym roku, w 2010 roku. I tu mamy tę świadomość, że przecięliśmy jakąś linię. Gdy statek przepływa przez równik, to przecież nikt nie widzi tej linii, że przekroczyliśmy równik. Ale marynarze wiedzą. Oni są zorientowani. Czasami robią nawet jakiś, jeśli mają pasażerów, jakiś festiwal zabawowy z tymi pasażerami. Mamy tę świadomość dzisiaj, że zamknął się jakiś etap naszego życia, że przewracamy następną kartkę w naszym życiu. I w takich momentach ludzie, ale też i my jako wierzący, podejmujemy wiele zobowiązań, godnych postanowień. A co z tego będzie? Czy rzeczywiście potem jesteśmy wierni tym postanowieniom? Czy one są sensowne, czy nie? Tylko taki jeden przykład z Biblii. W Księdze Sędziów mamy informację, że syn matce ukradł 1100 srebrników. Ale matka zaczęła przeklinać złodzieja, nie wiedząc, kto to jest. On poruszony w sumieniu powiada: mamo, to ja ukradłem, oddaję ci. A matka mówi: no, te pieniądze, te srebrniki przekazuję, czy postanowiłam oddać panu. No i wzięła 200 srebrników i powiedziała: niech będzie zrobiony bożek na chwałę. Idola takiego stworzyła. Widzicie, czasami człowiek jest taki w porywie chętny, 1100 oddam, a potem tak spojrzałam, 200 wystarczy. Czasami my takie podejmujemy zobowiązania w różnych sprawach. Panie, wszystko Tobie dziś oddaję. Ale jutro już nie. Jutro już 200 tylko. Reszta moja. Warto podejmować sensowne decyzje, którym chcemy pozostać wierni. To jest prawda, że nie możemy żyć bez jakiegoś planowania, bez jakichś planów, które byłyby przed nami. Bo na końcu naszej drogi mogłoby się okazać, jeśli nie będziemy planować, że zobaczymy napis ślepa uliczka. Więc warto jest zaplanować, pomyśleć, przyjrzeć się swemu życiu. Niewątpliwie każdy z nas ma takie ciśnienie. Chciałby wejrzeć w przyszłość. I chociażby tak jak przez przysłowiową dziurkę od klucza. Zerknąć w przyszłość. I zadawałem sobie pytanie, co Bóg chciałby powiedzieć mnie, a może i nam, na ten nadchodzący rok. Co chcę powiedzieć u progu tego roku? Czego mam oczekiwać? W ostatnich kilku latach potwierdzającym, takimi powtarzającym się w ocenach życia zborów, Kościoła, wierzących, zdaniem jest to, które powiada, że potrzebujemy zielonoświątkowej tożsamości, charyzmatycznych przejawów i dobrze by było jakoś do nich dojść. I jednym z możliwych rozwiązań jest taka podejmowana tu i ówdzie próba ręcznego sterowania darami Ducha Świętego, wzbudzania przeżyć po naszemu. Ja myślę, że powinno to się odbywać po Bożemu. Można tą drogą pójść, a można też pójść drogą reorganizacji jakiejś i oczekiwać, że to też przyniesie jakieś efekty. Gdy o tym myślałem, co zrobiliśmy w minionym roku i trzymaliśmy się jakiegoś planu, tematów, Bóg pokazał mi pewne słowo, które początkowo wydawało mi się, że ono nie pasuje zupełnie do tego, by myśleć o nim jako słowie, które byłoby przewodnią myślą tego roku. Ale historia potem zaczęła do mnie mówić. Historia opisana jest w 29 rozdziale drugiej księgi Kronik. Przypomina o tym, jak król Hiskijasz został wprowadzony na tron jako król. Młody człowiek, 25 lat, został królem. Ogromna odpowiedzialność, ogromne zadanie. Nie będę całego tego rozdziału czytał, ale polecam. Przeczytajcie cały rozdział. Ale jest tam werset, który mnie zaintrygował. 11. Przeczytam go w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia. Synowie moi, nie bądźcie teraz niedbali, bo wybrał was Pan, abyście stali w Jego obecności, abyście byli dla Niego sługami do Jego rozporządzenia i składali Mu ofiary kadzielne. Synowie moi, ludzie wierzący, dzieci Boże, to chyba jakaś przesłanka. Nie bądźmy niedbali, nie bądźcie niedbali w swej służbie, w swym posługiwaniu, w swej wierze, w oddaniu dla Jezusa Chrystusa. Czy to jest słowo, którego potrzebujemy, które powinno być w naszych sercach? Pomyślałem sobie, że a może to jest słowo, na którym jak na zawiasach obracają się drzwi naszego duchowego życia. Nie bądźcie teraz niedbali. Chcesz przeżyć nowych rzeczy? Nie bądź niedbały w drodze za Panem. Zadaj sobie pytanie, czy oni nie mają, czy ja nie mam przeżyć? Bo może oni mają, ale ja ich nie mam. Szukamy tożsamości. Szukamy dynamicznego kościoła, dynamicznych zborów, dynamicznych nabożeństw. Gdzie jest naprawdę odpowiedź? A może w tym wersecie? Nie bądź niedbały. Czekasz, że inni będą mieli? Zadaj sobie pytanie. Mam czy nie? To właśnie ten werset, który zacytowałem na początku, jest tak ważny. Kiedy Kościół miał się rozwijać, wzrastać, zdobywać Azję i Europę, to potrzebował ludzi oddanych, rzetelnych, wykonujących to, co Bóg uczynił ich sednem życia. Oni nie mówili, nie stawali przed Bogiem i nie powiadali, tu nie ma. Stanęli w Bożej obecności. Oni i Bóg. Duch Święty i my. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Nasze życie, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Hiskijasz miał do dyspozycji świątynię. Czytajcie, co zrobił. Pierwsze posunięcie, jakiego dokonał, jest napisane w tym rozdziale. Otworzył drzwi świątyni. Może były bardzo długo zamknięte i nie funkcjonowały dobrze. Drzwi mają w zawiasach poruszać się swobodnie. Pierwsze, co kazał zrobić, nasmarować zawiasy drzwi. By nie było tak, że gdy otwierano, słyszeć mógł: nie ma, nie ma, nie ma. No, otworzyły się drzwi. Tak niektórzy wierzący się zachowują. Skrzypią cały czas, bo nigdy swojego życia nie naoliwili mocą Ducha Świętego. I ciągle mówią: nie ma, nie ma, nie ma. Naoliw, przestaniesz skrzypieć. Przestaniesz narzekać. Duch Święty poprowadzi twoje życie. To była pierwsza rzecz, którą trzeba było zrobić. Wiecie, dlaczego to było tak ważne? By też te drzwi, kiedy trzeba, były zamknięte. Bo jeśli są na oścież otwarte i zawiasy nie funkcjonują dobrze, to do tego otwartego życia wszelkie diabelstwo wejdzie. To dlatego wielu wierzących ludzi ma problem, bo ich drzwi albo otworzyły się i zacięły się i dalej ich już nie może zamknąć. Diabeł atakuje, a oni nie mogą zamknąć drzwi swojego serca. I świątynia jest otwarta, aby tam wszelkie śmiecie były. Gdy czytacie ten rozdział, to zobaczycie ciekawą rzecz. 8 dni potrzebowali na to, by uporządkować wszystko, co było na zewnątrz. Ale potem drugie 8 dni, aby wewnątrz zrobić porządek. 16 dni porządków. I świątynia zaczęła funkcjonować. I myślę, że to jest pewien symbol, pewien obraz dla mnie. Może dla was on nic nie znaczyć. Dla mnie znaczy. Dla mnie jest ważny. Uporządkuj wszystko, co jest na zewnątrz. Dotyczy twojego życia. Zrób porządek. Znajdź czas na uporządkowanie tego, co jest z zewnątrz. Przefiltruj to, co dociera do ciebie z zewnątrz. Czy na pewno masz zawsze zamknięte drzwi wtedy, gdy przychodzą diabelskie nauki, gdy przychodzi diabelskie pokuszenie, gdy przychodzi diabelski symptom grzechu? Czy umiesz zamknąć drzwi swojego serca i powiedzieć: nie, to jest świątynia, gdzie ma być świętość życia, gdzie jest Duch Święty, i nie pozwolę, aby te zawiasy nie funkcjonowały dobrze. A może jeden z tych zawiasów nie jest dobrze przesmarowany i te drzwi nie mogą funkcjonować dobrze. Drzwi muszą w jakiekolwiek funkcjonować w każdą stronę poprawnie. Musisz wiedzieć, kiedy je zamknąć i kiedy otworzyć. Musisz wiedzieć, kiedy Duch Święty w twoim sercu pracuje lub nie. Hiskijasz nie był niedbały. Kiedy zorientował się, jak wygląda sytuacja, stanął przed Bogiem i powiedział ludziom: musimy coś zrobić. Musimy to uporządkować. Chcesz przeżyć charyzmatycznych? To musisz naoliwić zawiasy swojego serca. Zawiasy drzwi prowadzących do twojego serca. Może te drzwi się nie obracają poprawnie. Może do twojego życia wejść wszystko bez ograniczeń. I potem nie umiesz rozróżnić, co jest Boże, co nie. Co diabelskie, co nie. Potem przychodzisz i najlepiej jakby tak pastor miał taką listę i wypisane w punktach: to wolno w tym kościele, to wolno, a tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. O, jestem szczęśliwy. Nareszcie jest lista, mogę postępować. Tego się trzymam, tu jest tak napisane. Można się tak trzymać. Ale to jest nierozsądne. Nie możesz bazować na tym, co w kościele napiszą, co ci wolno, a co nie wolno. Masz Boże Słowo i masz Ducha Świętego. Duch Święty i my. Może zbyt długo są te drzwi zamknięte. Nie otwierasz, skrzypią. To może dlatego zacinają się i nie ma. Stań przed Bogiem i poproś o Boże naoliwienie. Myślę, że Bóg wybrał każdego z nas. Wybrał mnie i ciebie, siostro, bracie. Synowie moi, nie bądźcie teraz niedbali, bo wybrał was Pan, abyście stali w Jego obecności. W jakiej obecności stoisz? W jakiej obecności jesteś? W czyjej obecności? Diabeł ci podpowiada, jak postępować? Czy Duch Święty ci podpowiada, jak postępować? Znasz Boże Słowo, czy nie? Bracie, jak to trzeba zrobić? W 99,9%, gdyby ludzie znali Boże Słowo, nie zadawaliby takiego pytania, co mam zrobić. Bo w Biblii jest napisane, co zrobić. Na tą 0,01% jestem w stanie odpowiedzieć. Tyle wiem. Więcej nie. Ale jestem szczęśliwy, że mam Boże Słowo. Wiem, gdzie szukać odpowiedzi. On wybrał ciebie, siostro, bracie, byś stał lub stała przed Nim, w Bożej obecności. A gdy jesteśmy w Bożej obecności, to spływa Boże namaszczenie. Spływa Boża odpowiedź. Nie czujesz się wtedy zagubiony. Ale jeśli jesteś w niewłaściwej obecności, masz problemy. Nie wiesz, jak żyć po chrześcijańsku. A przecież wybrał cię Bóg. Bóg cię wybrał. To nie jest przypadek, że tu jesteśmy. Bóg was wybrał. Mnie wybrał. Mamy być dla Niego sługami. Oczekuję. Mam nadzieję. Chcę o to się modlić i będę zabiegał, aby wielu z was z tych wygodnych foteli wyrwać i sprawić, byście byli ludźmi zaangażowanymi w jakąś służbę. Nie myślcie, że najważniejszą służbą tego zboru jest kaznodziejstwo i głoszenie kazań. Są służby, w których jesteś potrzebny lub potrzebna. Pomyśl, jaka jest twoja służba? Co możesz zrobić? Myślisz, że tylko jak uczony w piśmie z Biblią pod pachą, pobożna mina, ja jestem tylko do tego powołany. I są tacy ludzie, którzy myślą, że są tylko do kaznodziejstwa powołani. Wygłosił dwa kazania i myśli, że już jest Billy Grahamem. Ale to wcale nie oznacza, że już jesteś kaznodzieją, bo możesz mieć inne powołanie. Możesz być do czego innego powołany. Może się okazać, że dobrze umiesz zamiatać albo heblem się posługiwać. Tak strzelam teraz tylko, sugerując, że nie wszystko, co my byśmy chcieli robić, jest powołaniem od Boga. Są i powołani kaznodzieje. Chcesz, by był Kościół dynamiczny? To te dwa źródła nie mogą się zacinać. Duch Święty i my. No ja nie wierzę, że Duch Święty ma nienaoliwione zawiasy i się zaciął. To znaczy, że my się zacinamy. To znaczy, że my gdzieś szwankujemy. To znaczy, że my żeśmy czegoś nie dopilnowali. Duch Święty zawsze jest gotowy, by namaścić cię do posługiwania w jakiejkolwiek dziedzinie. W którym miejscu się twój zawias zaciął? Chcesz wielkich rzeczy? Zacznij od małych. Nic nie zrobisz wielkiego, nie umiejąc zrobić małej rzeczy. Twój zawias zaciął się. Jest nienaoliwiony. Twoja duchowość jest na papierku. Chcę was sprowokować, żebyście chcieli szukać Bożego prowadzenia, inspiracji dla swojego życia. Dlaczego ciągle ci sami? Jak trzeba coś zrobić, zawsze ci sami. A ty wygodnie w tym czasie już obejrzałeś kilka telenowel. Bóg wybrał ciebie, byś stał przed Nim, służyć Mu. Byś nie był, nie była niedbałym. Czy to opisuje ciebie? Wydaje mi się, że mnie tak. Duch Święty i my. To, co zrobił Hiskijasz, nie było tylko jego własnym pomysłem. I to następna rzecz, na którą chciałbym nas uczulić. 25 wiersz tego rozdziału. Kazał też stawić się w świątyni pańskiej lewitom z cymbałami, lutniami i cytrami. Według nakazu Dawida, jasnowidza królewskiego Gada oraz proroka Natana. Gdyż od Pana pochodził ten nakaz za pośrednictwem jego proroków. Hiskiasz nie robił czegoś sam, bo miał dobry pomysł, ale powiada, robię to według nakazu Dawida, według jasnowidza Gada i proroka Natana. To nie jest tak, że pastor może mieć pomysł i nigdy nie znajdzie potwierdzenia na ten pomysł u innych. Jeśli nie będzie miał w otoczeniu innych, którym Bóg też to potwierdzi, to ta rzecz nie ma prawa być realizowana. To nie jest tak, że tylko jedna osoba może mieć pomysł i Bóg nie da potwierdzenia innym. Jeśli chcesz, by zbór był dynamiczny, to Bóg do ciebie i do mnie przemówi, a nie tylko do mnie. Bo tylko w jedności coś zrobimy, gdzieś pójdziemy. Jak tylko do ciebie to Bóg powiedział, to poczekaj, aż to powie mnie, aż powie starszym zboru. Oni są młodzi wiekiem, ale zostali przez was wybrani po to, by też mają obowiązek, by też stać przed Bogiem w modlitwie i pytać się, Panie, po co tu jestem starszym? Dlaczego jestem nim? Dlaczego Ty chciałeś w tym zborze być starszym? I Bóg chce do ciebie też mówić. Potrójne potwierdzenie. Kiedy statki wchodzą do portu w Rotterdamie, mają trzy światła, które pokazują, jak wejść do portu, aby nie utknąć na mieliźnie. I każdy pilot statku, który wprowadza do portu statki, nie wiem, może już teraz są nowocześniejsze metody, może piloci już nie wprowadzają statku do portu, ale z tego, co wiem dotychczas, każdy pilot musi tak ustawić statek, aby te trzy światła były w jednej linii. Jeśli nie widzi tych świateł w jednej linii, czyli jak jedno światło, musi tak manewrować statkiem i ustawić go tak, by nie rozbił statku o nabrzeże lub nie utknął na mieliźnie. Jeśli chcemy dynamicznego kościoła, zboru, życia dynamicznego, charyzmatycznego, zielonoświątkowego, ustaw i módl się o to, by Bóg dał takie światła, które ustawią się w jednej linii. Nie będzie wtedy szarpania i miotania się pomysłów. Wierzę, że Bóg w tym kierunku chce nas poprowadzić. Dlatego powiedziałem, wydawało mi się, że ten werset jest taki nie bardzo wersetem jako hasło na ten nadchodzący rok. A jednak jest. Nie bądźcie niedbali. Wybrał was Pan. Stójcie w Jego obecności. Bądźcie świętymi, abyście byli dla Niego sługami. Do Jego rozporządzenia. Nie do dyspozycji człowieka, do Jego rozporządzenia. Niech On naszym życiem rozporządza. Niech On Twoim życiem rozporządza, moim życiem, moimi pomysłami, moimi pragnieniami. Byśmy mogli wspólnie składać ofiary kadzielne. Ofiary uwielbienia, chwały i dziękczynienia. To jest moja wizja na ten rok. Duch Święty i my. Ponieważ Duch Święty nie ma problemów, to ja mam problemy. Czyli my. Będę chciał, by te zawiasy zawsze były naoliwione, by świątynia była czysta i zachowana w czystości i świętości. Wierzę, że będzie to rok podejmowania decyzji, powołań do różnorakiej służby, aktywności w życiu zboru. Bóg dał nam możliwości i warunki, bądźmy za nie wdzięczni. Uwielbijmy za to Boga. Zamierzam złożyć przyrzeczenie, przymierze z Panem. Jeśli dołączysz do mnie, będę szczęśliwy. Będę w Jego słowie. To jest moje przyrzeczenie przed Bogiem. Codziennie moje bramy będą otwarte dla Niego i zamknięte dla grzechu. Znajdę czas, by oczyścić świątynię, by ją przygotować na spotkanie Pana, by wyczyścić świątynię swego serca, a Jego ofiara będzie do mnie i dla mnie codziennie świeża. To nie jest wielka deklaracja, ale to jest moja deklaracja. Jeśli chcesz do niej dołączyć, możesz to zrobić. Wierzę, że ten rok będzie rokiem naznaczonym przez Boga. Duch Święty i my. Bądźcie zatem wytrwali, nie niedbali. Wybrał was Pan, abyście byli w Jego obecności. Ta obecność to nie tylko w domu, ta obecność tu w zborze. Nie tylko w niedzielę, ale w każde inne nabożeństwo. Czasami lubimy tak palcem pogrozić, o, katolicy to takie niedzielne chrześcijaństwo. Popatrzcie na swoje niedzielne chrześcijaństwo i pogroźcie sobie przed lustrem. Ja tego nie będę robił, chociaż już wam to powiedziałem. Pomyśl o tym, czy się naprawdę nic nie da zmienić, czy niczego nie można poprawić, byś na końcu swojej drogi nie usłyszał. Niedbałe chrześcijaństwo, ślepa uliczka. Amen. Powstańmy do modlitwy.